Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, od 40 wersetu. Nie będziemy czytali raz jeszcze tego tekstu, jedynie początek. Do kolejnych wersetów będziemy dochodzili stopniowo. Przeczytamy od 40 wersetu 8 rozdziału. A gdy Jezus powrócił, przyjął go lud, wszyscy go bowiem oczekiwali. A oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym z synagogi, padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu, gdyż miał córkę, jedynaczkę, w wieku około 12 lat, a ta umierała. A gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego, a niewiasta, która miała krwotok od 12 lat i na lekarzy wydała całe mienie, a nikt nie mógł jej uleczyć, podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Ci, że objawiłeś nam się. Dziękujemy Ci, że w Chrystusie, w Twoim Synu mamy doskonałe objawienie, mamy pełnię objawienia. Dziękujemy Ci za to, że mocą swojego Ducha ożywiłeś nas, abyśmy rozumieli i przyjęli z wiarą Twoje objawienie. Prosimy Cię, Panie, byśmy rozumieli Twoje słowo, aby Twoja wola stała się naszym życiem. Amen. Czytamy w naszym fragmencie, że do Jezusa przychodzi przełożony z synagogi imieniem Jair i prosi o pomoc. Pada przed Jezusem i prosi naszego Pana, aby ten wstąpił do jego domu, ponieważ ma 12-letnią córkę, która właśnie w tym czasie umierała. Czytamy, że Jezus zgodził się na jego prośbę, udał się do domu przełożonego synagogi, ale okazuje się, że nie było to takie proste. Podążanie do domu Jaira było mocno utrudnione z powodu cisnących się tłumów wokół Jezusa. Także akcja na pewien czas się zatrzymuje właśnie na tym, co dzieje się w tym tłumie. Na wydarzeniu, które sprawia, że Jezus nie dochodzi do domu Jaira w takim czasie, w jakim chciałby ojciec dziewczynki. Co więc ma miejsce? Czytamy, że pojawia się pewna kobieta, chora na krwotok, wydała na lekarzy wszystko, co miała. Jedynym ratunkiem dla niej był właśnie Chrystus. Od 12 lat była uważana za nieczystą. Przeżyła 12 lat udręki i właśnie Stary Testament opisuje tego typu osoby właśnie jako rytualnie nieczyste, które musiały żyć z dala od społeczności ludu Bożego, od Bożego zgromadzenia. Czyli zobaczcie, że problem tej kobiety to nie był tylko problem medyczny. Od 12 lat była odsunięta od sakramentalnych posiłków i świąt Starego Przymierza. Tak? Od Paschy, Zielonych Świąt, Święta Przaśników. Nie mogła nawet zbliżać się do Jeruzalemu. Jej stan w symboliczny sposób pokazywał, czym jest śmierć. Że śmierć jest nie tylko biologiczną sprawą, tak? Jej problem nie był tylko biologiczny, ale jest też oddaleniem od Boga. Tak? Ta kobieta żyła z dala od ludu Bożego i do czasu uzdrowienia z dala od Bożej obecności pośród jego ludu. Dlaczego pomyślała, że przez dotknięcie szaty Jezusa coś się zmieni w jej życiu? Że zostanie przywrócona, może powiedzieć, do życia? Przecież zgodnie z Księgą Kapłańską właśnie powinna unikać tego typu zachowań, ponieważ czytamy tam, że przez dotknięcie osoby nieczystej również stawało się nieczystym. Tak? Ale ona jednak chciała Jezusa dotknąć, nie tylko, że chciała dotknąć, ale chciała to zrobić bez Jego wiedzy. Dlaczego to zrobiła? Ze słów Jezusa wiemy, że miała wiarę. Miała żywą wiarę w Chrystusa, która sprawiła, że została oczyszczona i uleczona. Ktoś mógłby się zastanowić, no tak, ale czy to nie był jakiś zabobonny akt, tak? Zabobonny czyn? Przez dotknięcie kawałka szaty ktoś miałby zostać uzdrowiony? Tak? Dzisiaj byśmy chyba skrytykowali ludzi, którzy wierzą, że na przykład przez dotknięcie słynnego całunu turyńskiego, kawałka, nie wiem, krzyża, czy kości, rzekomo kości apostoła Pawła czy Piotra mogliby zostać uzdrowieni. Ale zobaczcie, ta kobieta wiedziała, kim jest osoba, której dotyka. Wiedziała także, że jej nieczystość w kontakcie z czystością i świętością Jezusa nie spowoduje, że On stanie się nieczysty, lecz że ona zostanie oczyszczona. A kiedy my, grzesznicy, przychodzimy do Jezusa z naszymi nieczystościami moralnymi, duchowymi, to On nie odsuwa nas z obawy, że On się zabrudzi poprzez kontakt z nami, nie odsuwa nas, traktując jako zagrożenie dla własnej świętości, ale przyjmuje. Tak? I z ludzi, którzy żyli 12 lat może, tak jak ta kobieta, może więcej, może mniej, z dala od Jego obecności czyni czystych i odrodzonych. To jest coś, o czym mówiliśmy jakiś czas temu przy okazji Wieczerzy Pańskiej, że w Starym Przymierzu rozprzestrzeniała się śmierć, a nie życie. Dotknięcie na przykład chleba szatą, w której znajdowało się poświęcone mięso, nie powodowało, że ten chleb, dotknięty chleb, stawał się poświęcony. Tak? Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś dotknął szaty osoby, która była martwa, to osoba dotykająca stawała się nieczysta. Tak? Czyli w Starym Przymierzu rozprzestrzeniała się śmierć, nie życie. To nie miało zastosowania wobec Jezusa. Jezus rozprzestrzeniał życie i to jest ta zmiana w Nowym Przymierzu. Mówiłem już o tym w kontekście Wieczerzy Pańskiej. Tak? Niekiedy słyszę pytanie, nie wiem, może ktoś je wam zadaje. Dlaczego w waszym kościele jadacie przy stole pańskim z innymi protestantami, którzy może mają inną teologię, chociażby Wieczerzy Pańskiej? Dlaczego zapraszacie do wieczerzy nawróconych katolików, którzy zupełnie inaczej pojmują wieczerzę? I odpowiedź jest taka, dlatego że wierzymy, że świętość Boga jest zaraźliwa. Nie wierzymy, że jakikolwiek nawrócony protestant czy jakikolwiek nawrócony katolik są niegodni zasiadania do stołu z Jezusem z powodu jakiejś, nie wiem, może nie do końca idealnej teologii, albo że są na tyle potężni, żeby posiadali moc skażenia duchowego posiłku poprzez swoją obecność. Tak, kiedy obcujemy z Jezusem przy stole, mówię oczywiście o ludziach nawróconych, nie zanieczyszczamy Jego, nie bezcześcimy Wieczerzy Pańskiej, ale to On uświęca nas. Także nie sądźmy, że Bóg jest tak słaby, tak nieuodporniony, abyś mógł go swoim grzechem, zwątpieniem skazić albo zanieczyścić. Zatem obcowanie nas, grzeszników, ze świętością Jezusa nie zanieczyszcza Jego, ale oczyszcza nas, jeżeli przychodzimy do Niego, świadomi naszych grzechów, z żywą wiarą. Czyli kobieta została oczyszczona wskutek kontaktu z Jezusem. I zauważmy, nie powiedziała ani jednego słowa, tak? Przynajmniej przed oczyszczeniem. Nie złożyła żadnego publicznego wyznania wiary, przynajmniej werbalnie. Na jej wiarę wskazywał, wydawałoby się, zwykły gest. Wiedziała, że gdy tylko dotknie szaty Jezusa, zostanie uzdrowiona. Zobaczcie, my chyba w takiej dobie przeintelektualizowania może nawet pewnych rzeczy w chrześcijaństwie bagatelizujemy rolę i wagę gestów. Tak? Ale gesty coś wyrażają. Biblia wiele razy wzywa nas do uwielbienia Boga nie tylko w intelektualny sposób, ale gestami. Poprzez klękanie, poprzez wznoszenie rąk. Gesty w naszym nawet codziennym życiu coś wyrażają. Tak? Podanie ręki, schowanie, gdy mówił kazanie ze schowanymi rękoma, pewnie coś byście pomyśleli na mój temat. Wznoszenie rąk, ukłon, słynny gest Kozakiewicza, tak? Stanie na baczność, składanie rąk, nawet taka prosta rzecz, jak spoglądanie komuś w oczy, coś komunikujemy poprzez te proste gesty. I zobaczcie, może nie zawsze przykładamy do tego wagę, ale wierzcie mi, przykładają do tego wagę bardzo często osoby, z którymi masz styczność. Tak, nie wiem, czy to prawda, ale słyszałem, że pies i kot nie lubią się, dlatego że poprzez te same gesty wysyłają inne komunikaty. Tak? I nie dogadują się nawzajem. I czasami nieporozumienia między ludźmi wynikają z podobnych powodów. Przykładowo witasz się z kimś albo rozmawiasz z kimś, to może w tym czasie gdzieś patrzysz obok albo gdzieś dalej, a nie na tą osobę. I ta osoba odczytuje bardzo jasny komunikat, że nie przykładasz do niej zbytniej wagi albo, nie wiem, nie zwracam na ciebie uwagi w tym momencie. Może komuś zbyt lekko uściśniesz w jakiś lekceważący sposób dłoń, może będziesz ciągnął nosem w czasie rozmowy albo pisał SMS-a w czasie, kiedy ktoś do ciebie mówi. Zobaczcie, to są gesty, na które nie zwracamy uwagi, ale coś komunikujemy przez nie. I dobrze jest też częściej chyba zwracać uwagę na takie, wydawałoby się, proste rzeczy. Dotyk tej kobiety coś wyrażał, to jest pierwsza rzecz. Druga, dotyk tej kobiety był inny od dotyku osób, które tłoczyły się wokół Jezusa. Oczywiście Jezus poczuł to samo, prawdopodobnie. Nie? Kiedy ta kobieta go dotknęła, kiedy tam dotykali go inni, to nie był jakiś inny rodzaj dotyku. Różnica polegała na tym, że Jezus jako Syn Boży był w stanie dostrzec, który dotyk wyraża wiarę. I był w stanie odróżnić właśnie ten dotyk od setki innych dotyków, ludzi, którzy po prostu napierali na Niego. To oznacza, że kiedy jesteś w Kościele, nie tylko w Kościele, to nie jesteś anonimowy. Tak? W tłumie wyznających Jego imię ludzi Jezus widzi tych, którzy wypowiadają słowa wiary w szczerości serca. Zobaczcie, wszyscy wypowiadamy te same modlitwy. Mam nadzieję, że to robimy. Ojcze nasz, modlimy się przy wyznaniu grzechów, stwórz serce czyste we mnie, oczyść mnie, Panie. Odpowiadamy po Wieczerzy Pańskiej, łaskawy i litościwy jest Pan. Wspólnie wyznajemy kredo, wierzę w Boga Ojca. Ale Bóg rozpoznaje i odróżnia słowa płynące z wierzącego serca od słów wypowiadanych w mechaniczny sposób, bez jakiejkolwiek refleksji. Jezus uczy także, że to ostatecznie wiara, a nie dotyk, uzdrowiły tą kobietę. Dotyk był wyrazem jej wiary, ale zobaczcie, wiary nie w magiczną moc szaty Jezusa, ale w samego Chrystusa. I Kościół musi się uczyć cały czas lekcji płynącej z tej historii. Dlatego, że w historii chrześcijaństwa ludzie często zastępowali zbawczą wiarę w Chrystusa bliskością tak zwanych świętych przedmiotów. Relikwie świętych Chrystusa były obnoszone przed ludźmi, kupowane tak, jakby mogły przyczynić się do ich zbawienia czy uświęcenia. Są ludzie, którzy daliby sobie łapę uciąć za dotknięcie drugą ręką całunu turyńskiego, gdyby okazało się, święcie w to wierzą niektórzy, że należał do Jezusa. Tymczasem zauważcie, że na przykład Judasz wiele razy dotykał szat Jezusa, dotykał Jego dłoni, dotykał Jego nóg, a jednak nie przyniosło mu to żadnych duchowych korzyści. Dlatego, że nie było to połączone z żywą, ufną wiarą w osobę Chrystusa. Tak? To wiara daje życie, a nie przedmioty, które uznamy za święte. Chrześcijaństwo to nie jest abrakadabra, to nie jest magia czy szamanizm. Historia tej chorej kobiety, chorej na krwotok, uczy, że bez względu jak mocno masz zabrudzone sumienie, serce, to gdy przychodzisz właśnie z wiarą do Jezusa, On cię przyjmuje i oczyszcza. Stan tej kobiety wyraża, można powiedzieć, taki naturalny stan każdego z nas. Byliśmy martwi w grzechach, z dala od przymierza, z dala od społeczności ludu Bożego, ale przez wiarę jesteśmy bliscy. Wiarę uwidocznioną w czynach. Zobaczcie, że gdyby ta kobieta, chora na krwotok, pozostała w domu i mówiła, tak, wierzę w Jezusa, zapewne nic by jej to nie dało. Musiała wyjść z domu i udać się w kierunku Jezusa. To jest przykład dla nas. Musisz się udać w stronę Jezusa po życie. Musisz iść cały czas w stronę Jezusa, jeżeli chcesz upodabniać się do Niego, uświęcać się na Jego obraz. Musisz wyjść z ukrycia, musisz wyjść z mroku, jeżeli trwamy w jakimś grzechu. Kobieta poszła do Jezusa i to jest ciekawe, po otrzymaniu uzdrowienia chciała sobie najzwyczajniej, spokojnie wrócić do domu i pozostać anonimowa. Jezus nie pozwala jej na to. Tak? Wywołuje ją z tłumu, mówiąc, kto dotknął szat moich? Kto dotknął szat moich? To też pokazuje, na czym polega uczniostwo. otrzymałeś od Jezusa przebaczenie grzechów, więc tak jak ta kobieta, składaj świadectwo o tym. Nie? Zobaczcie jej słowa. Niewiasta spostrzegłszy, że nie może się ukryć, podeszła z drżeniem i padłszy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. Tak wyznała, oczywiście na wezwanie Jezusa, dlaczego to zrobiła. Wyznała swoje uzdrowienie. Pytanie jest, jak jest z twoim świadectwem? Kogo ludzie widzą w tobie, patrząc na twoje czyny, czy słuchając twoich słów? Czy dzielisz się wiarą wtedy, kiedy masz ku temu naturalne okazje? Tak, nie mówię, żeby to na siłę robić, że pozwól, że przeczytam ci jakiś traktat. Często mamy naturalne okazje, pytanie jest, czy je wykorzystujemy. Pomyśl na przykład, kiedy ostatnio zaprosiłeś znajomą osobę do siebie, do domu, na kawę, na obiad, żeby porozmawiać z nią chociażby na temat wiary, wieczności. Kiedy kogoś zaprosiłeś na przykład na nabożeństwo. Tak? Nie pytam, ile osób skorzystało z twojego zaproszenia, bo oczywiście nie mamy na to wpływu, czy ktoś przyjdzie, czy nie, ale pytam o twoją inicjatywę, chociażby zaproszenia kogoś. Jeżeli chcemy, żeby chociażby Kościół rósł, co dzięki Bogu ma miejsce, ale jeżeli chcemy też do tego się przyczyniać, to nie oglądajmy się na to, że nie wiem, pastor przyprowadzi kogoś nowego. Składajmy świadectwo. Jezus odsyła kobietę z błogosławieństwem pokoju i akcja przenosi się, tak jak na początku fragmentu, na Jaira i jego córkę. I zanim pójdziemy dalej, zauważmy jeszcze, że historia o kobiecie, która była chora na krwotok, nie jest bez powodu wpleciona w środek historii Jaira. Obie te historie idą w parze i w taki sposób przedstawia je Łukasz. Pokazuje podobieństwa w obu historiach. Zobaczcie, obie bohaterki są kobietami, obie bohaterki są nazywane córkami, obie w jakiś sposób są związane z liczbą 12, czyli liczbą 12 plemion Izraela i liczbą apostołów. Tak? Córka miała 12 lat, kobieta była chora na krwotok od 12 lat. Obie były w stanie śmierci. Dziewczynka umarła fizycznie przed przybyciem Jezusa, zaś kobieta była martwa ceremonialnie. Tak? Miała żyć z dala od społeczności ludu Bożego, z dala od Boga obecnego pośród jego zgromadzenia. Obie bohaterki, i to jest też punkt wspólny tutaj, zostały przywrócone do życia, zobaczcie w jaki sposób, przez dotyk. To jest kolejna lekcja dla nas. Jezus jako Bóg, jako ideał męskości również, nie stronił od dotyku. Tak, zobaczcie, to jest proste zastosowanie dla nas. Nie powinniśmy również i my unikać dotyku. Tak dzisiaj się mówi o tak zwanym jakimś złym dotyku. Czasami się boimy dotyku w kontekście, nie wiem, jakichś przesadzonych nawet niekiedy fobii na temat pedofilii i tak dalej. Ale powinniśmy chociażby błogosławić dotykiem nasze dzieci. Powinniśmy okazywać akceptację i miłość wobec najbliższych osób poprzez dotyk. Tak? Jezus kochał ludzi i ukazywał to w fizyczny sposób, poprzez chociażby dotyk. I te dwie historie pokazują, że Jezus przywraca do życia zarówno fizyczny, jak i duchowy sposób. Jest osobą, przy której wiara i nadzieja nigdy nie powinny zgasnąć. I zobaczmy, co się dzieje. Kiedy Jezus rozsyła uzdrowioną kobietę do domu, nadchodzi ktoś od przełożonego synagogi ze słowami: gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś, 49 werset, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc: umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Była to wieść, która rozwala całą nadzieję. Wieść, po której zrozpaczony ojciec może tylko paść na twarz z okrzykiem bólu i rozpaczy. I jakimś wewnętrznym głosem: daj już sobie spokój z tym Jezusem. Nie dał rady. Prosiłem go, ale nie chciał, nie wiem, nie zdążył. Moja córka jest martwa. Pomyślcie, jakie myśli w tych kilku sekundach mogły przyjść do głowy zrozpaczonego Jaira. Złość na Jezusa, że w obliczu tak wielkiej potrzeby zaprzątał sobie głowę kimś z tłumu. Rozczarowanie, że pozwolił na śmierć 12-letniego dziecka, utrata nadziei, że Jezus tak naprawdę jest, czy On rzeczywiście jest dobry i współczający, że ma moc, że przejmuje się moim losem. Ile razy przychodzą do nas podobne myśli w obliczu, może nie aż takich, ale równie poważnych dla nas niepowodzeń czy tragedii. Tak? Nie starcza ci myśli, na przykład, nie starcza ci na czynsz, a ty jeszcze wierzysz, że Bóg się tobą interesuje? Od lat chorujesz na jakąś dolegliwość, a ty wierzysz we wszechmogącego Boga? Ja próbowałem, ale nic się nie zmienia, a jest nawet czasami gorzej. Chyba dam sobie spokój z tym wszystkim, poszukam sobie innego sposobu na szczęście. I po tej druzgoczącej dla ojca wieści mamy kluczowe słowa w tym fragmencie, które zapamiętajcie sobie do końca życia. To są słowa, które darzą życiem. To są słowa, które darzą życiem. To jest odpowiedź Jezusa. Umiera córka, jest beznadziejna sytuacja dla zrozpaczonego Jaira. Odpowiedź Jezusa jest taka, 50 werset. Jezus zaś usłyszawszy to odpowiedział mu: nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. Nie bój się, tylko wierz. Dobrze to sobie wyryć w sercach, może gdzieś werset sobie napisać w widocznym miejscu. Nie zapominajcie, jaka jest sytuacja. 12-letnia dziewczynka umarła. Najtragiczniejsza wieść dla ojca. Śmierć dziecka. Jezus jednak w obliczu tej śmierci mówi coś niesamowitego. Nie bój się, tylko wierz. Dobrze wie nasz Pan, że najtrudniej jest wierzyć właśnie w takich chwilach. Kiedy ktoś odchodzi, kiedy kończy się coś ważnego w naszym życiu i nawet w obliczu śmierci mówi: nie bój się. Nie trać wiary, to nie koniec. I zobaczcie, rzeczywiście historia się nie kończy na tej smutnej wieści. Historia idzie dalej. Jezus udaje się do domu Jaira i pozwala wejść ze sobą tylko rodzicom dziecka i trzem uczniom, Piotrowi, Janowi, Jakubowi. I dla Jaira to był właśnie taki poważny test jego wiary. Czy uważam Jezusa za jakiegoś tam dobrego nauczyciela, tak jak wielu w Izraelu, czy za kogoś więcej, za Syna Bożego, wcielonego Boga, który ma moc pokonać nawet śmierć. I to odróżnia prawdziwych chrześcijan od jedynie wyznawców. Takich, można powiedzieć, byle jakich czy nominalnych chrześcijan. Wielu mówi o Jezusie jako dobrym nauczycielu, ale niewielu jest takich, którzy by powiedzieli, że Jezus jest kimś więcej, że On działa osobiście w moim życiu jako wszechmogący Bóg i pójdę za Nim nawet wtedy, kiedy tracę coś ogromnie ważnego dla mnie albo kiedy czegoś mi brakuje. Wielu w takich sytuacjach opuściłoby Go. Innymi słowy, Jezus kazał Jairowi zignorować słowa posłańców, którzy zachęcali, żeby nie trudzić już Jezusa. Tak? Mówili: córka twoja umarła, nie truć już nauczyciela. Tak? On już tutaj nie ma nic do roboty, już jest za późno. Czasami niektórzy zachęcają nas do tego samego. Zróbcie to samo. Nie trućcie już, nie trućcie już Jezusa. Ale właśnie w takich sytuacjach tym bardziej powinniśmy wołać w modlitwie. Kiedy wydaje nam się, że już nie ma nadziei. Kiedy w walce z grzechem myślisz, że wojna jest przegrana. Wtedy Jezus przychodzi i mówi: nie bój się, tylko wierz. Co mogło być bardziej beznadziejnego dla rodzica niż strata dziecka? Czyli Jezus mówi innymi słowy: nie ma takiej sytuacji, kiedy powinieneś opuścić ręce i powiedzieć: to koniec. To już nie ma nadziei, już nie ma wyjścia. Wcześniej ta kobieta, zobaczcie, od 12 lat, wyobraźcie to sobie, 12 lat, utraciła cały majątek, który wydawała na lekarzy. Ta kobieta również miała wszelkie powody, żeby stwierdzić: nie ma dla mnie nadziei. Szukałem wszędzie, wydałem wszystkie majątności. 12 długich lat cierpienia, bólu, samotności, ale zobaczcie, po 12 latach, nawet po 12 latach nie zrezygnowała. Nie? Czasami my mamy chęć opuścić ręce po ilu? Po, nie wiem, po miesiącu, po pół roku, po 2 latach. Ta kobieta po 12 latach nie zrezygnowała. Udała się do właściwej osoby z właściwą postawą wiary, w osobę, która może coś zmienić, może zmienić coś, czego od 12 lat nie potrafił zmienić nikt. Jest wielu ludzi, którzy będąc trapieni w sumieniu, szukali pokoju w różnych miejscach, w różnych formach religii, aby uzyskać duchowy pokój, pewność odpuszczenia grzechów, byli gotowi wydać, nie wiem, majątności na samozwańczych mesjaszy, jakichś uzdrowicieli filipińskich, którzy nie byli w stanie rozwiązać problemu grzechu i spokojnego sumienia. I ten fragment to są wspaniałe drzwi dla takich ludzi, dla ludzi takich jak my. Drzwi, których może jeszcze niektórzy nigdy nie otworzyli, ale jeżeli przez nie wejdą, to znajdą ukojenie, przebaczenie i życie. Tak jest w naszym życiu. Nie potrafimy zmienić wielu rzeczy. Z wieloma rzeczami nie potrafimy sobie poradzić, nawet po wielu latach. Ale czy kiedyś przyszedłeś do Jezusa z taką wiarą, jak ta kobieta lub Jair, nawet po 12 latach zmagań z jakimś problemem? Nawet po 12 latach, jak widać, nie jest na to za późno. Jezus, kiedy zaprosił Jaira do jego domu, wzywał go tak naprawdę do naśladowania przykładu Abrahama, który również musiał zmierzyć się z beznadziejną, wydawałoby się, sytuacją. Jego żona była bezpłodna, miała 80 lat, Abraham był prawie nieboszczykiem, a jednak Bóg mówi: słuchaj, będziesz miał syna, będziesz miał potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie. I Abraham nie pozwolił, aby okoliczności miały wpływ na jego myśli i na jego czyny. Wiarą chwycił się obietnicy i został nazwany ojcem wszystkich wierzących. Co ciekawe, warunkiem wskrzeszenia córki była wiara kogo? Wiara ojca. Tak to też nam pokazuje, że powinniśmy pomagać przychodzić innym do Jezusa, jeżeli sami nie są w stanie. Mówię o małych dzieciach, mówię o osobach czy niepełnosprawnych, czy upośledzonych. Tym, którzy nie są w stanie samodzielnie prosić o dobre rzeczy od Jezusa. Tym powinniśmy jak najbardziej pomagać. Ten fragment pokazuje, że wiara rodziców ma wpływ na dzieci i każdy rodzic powinien walczyć w modlitwie o swoje dzieci. Nie rezygnować nawet wtedy, kiedy sytuacja jest tragicznie zła. Czytałem wiele świadectw rodziców, świadectw, które mówią o tym, że Bóg odpowiadał na modlitwy nawet po wielu latach walki o dziecko, walki w modlitwie, o dziecko, które duchowo odchodziło od Boga. Tak jak w przypadku rytualnie nieczystej kobiety z krwotokiem, Jezus też tutaj ma kontakt ze zmarłą dziewczynką, tak? Dotknięcie zmarłego również powodowało, że stawało się nieczystym, ale tutaj Łukasz znów pokazuje, że świętość Jezusa daje życie, że Bóg przez kontakt z nami nie staje się nieczysty, to my stajemy się święci i oczyszczeni. I pod koniec naszego fragmentu, po tym jak dziewczynka w cudowny sposób wstaje z martwych, Jezus mówi, kiedy powrócił duch jej, zaraz wstała, a Jezus polecił, aby jej dano jeść. Na pewno nie powiedział tak, dlatego że nie był w stanie zaspokoić jej głodu, dlatego że nie był w stanie wskrzesić jej nasyconej. Był powód, dla którego Jezus nie wyeliminował jej głodu. To nam pokazuje, że Jezus dba nie tylko o sprawy duszy, ale sprawy ciała, a także, że wskrzesza martwych duchowo ludzi do społeczności. Tak? Posiłek przy stole właśnie to wyraża. Jezus nas ożywił w duchowy sposób, dał nowe życie, ale nie nasycił raz na zawsze. Duchowo nas ożywił, abyśmy wspólnie świętowali chociażby każdą niedzielę przy stole pańskim, abyśmy karmili się w społeczności rodziny, kościoła. I końcowe zastosowanie czy podsumowanie tego, co powiedzieliśmy. Pamiętajmy, Jezus zna nas indywidualnie. Spośród wielu ludzi będących z Jezusem, Jair i ta kobieta są uwiecznieni na kartach Pisma Świętego ze względu na ich wiarę. Aż 3 Ewangelie mówią na ten temat. Dla Jezusa nie jesteś częścią tłumu. Jesteś Jego uczniem, jesteś Jego córką, synem. Jezus widzi Cię nawet wtedy, kiedy jesteś w tłumie. Druga lekcja. Śmierć dotyczy wszystkich, nawet dzieci. Tak? Dzieci również są grzeszne od samego poczęcia, mówi psalm. Jezus jednak przyszedł znieść przekleństwo śmierci i ta historia jest też tego zapowiedzią. Trzecia lekcja. Możemy w dwojaki sposób dotknąć Jezusa. Zewnętrznie i wewnętrznie, można powiedzieć wiarą, jeśli chodzi o ten drugi sposób. Zewnętrznie wielu napierało na Niego, wielu śpiewa te same pieśni, wielu wypowiada te same modlitwy, wielu chodzi na msze czy na nabożeństwa, ale Jezus patrzy na serce, zna nasze motywacje i odróżnia dotyk tłumu od dotyku płynącego z wiary. Nasze zachowanie na co dzień, tak, nasze gesty, modlitwy, wyznania, niech będą wyznaniem naszego serca i oddania naszemu Zbawicielowi, tak jak mamy to w przykładzie Jaira i chorej kobiety. I na koniec ostatnia lekcja czy zastosowanie. Pamiętajmy o tych słowach. Nie bój się, tylko wierz, mówi Jezus. Jezus kierował te słowa w obliczu największej tragedii, straty dziecka. I nie zagłuszajmy tych słów, kiedy spotykają nas inne poważne trudności. Jair odpowiedział wiarą, dlatego historia kończy się jego błogosławieństwem. Zachęcam, żebyśmy również my chodzili w wierze, nie lękając się, bo jest z nami dawca życia, jest z nami wszechmocny, potężny Bóg, Jezus Chrystus. Pomódlmy się. Ojcze, dziękujemy Tobie za słowa pociechy, pokrzepienia. Dziękujemy Ci za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, pełnego mocy, który wskrzesiał z martwych do życia. Dziękujemy Ci, że również nas, duchowo martwych ludzi, powołał do życia, powołał do społeczności ludu Bożego, do nowej rodziny. Dziękujemy Ci za przykład wiary kobiety, która była chora na krwotok, za przykład wiary Jaira. Daj, byśmy, Panie, zgodnie ze słowami Twojego Syna, nie lękali się, ale wierzyli, ilekroć przychodzą różne zniechęcenia czy trudności w naszym życiu. Daj, Panie, by obraz Twojego Syna nigdy nie zniknął z naszych umysłów. Kiedy sytuacja wydaje nam się beznadziejnie zła, abyśmy chodzili w wierze, nie w widzeniu. Prosimy Cię, Panie Boże, o pokrzepienie, o to, byś przydał nam wiary. I raz jeszcze dziękujemy Ci za pociechę, którą kierujesz do nas poprzez Twoje objawienie, poprzez Twoje słowo. Amen.